ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
178. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No cześć.
Bartek Rogacewicz.
Siemano.
Ale dzisiaj krzyczę w ogóle i ja, Sławek Agata. Panowie, co w tym tygodniu się u was działo? Bartek, powiedz, co tam u ciebie?
Nagrywamy w piątek, więc jest to kolejny piątek z serii...
Tygodnie, koniec i początek.
Te końcówki tygodnia są trudne, dlatego że wczoraj jakby znowu grałem... A nie, ostatnio nie grałem. A wczoraj miałem czwartek Social Media w Trójmieście, który organizowałem. Było w ogóle bardzo fajnie, dlatego że pierwszy raz... Jakby wróciliśmy z czwartkami od półtora roku i pierwszy raz po czwartkach jako organizator miałem takie poczucie, że ludzie, którzy przyszli zarówno dziś po stronie publiczności, jak i prelekcji, to oni ogólnie chcą dobrze i mają ciekawe rzeczy do powiedzenia i tak dalej, więc to świadczy o tym, że mój mózg też dorastam. Druga sprawa jest taka, że bardzo fajnie wiązało się kilka dyskusji po czwartkach, co jest też super, no bo jak po prelekcji, która ma ten charakter taki, że jedna osoba mówi, reszta siedzi, no to miło jest, jak
ludzie się... Jak w typowej polskiej firmie. Jeden pracuje, wszyscy siedzą.
Nie, no ale po prostu fajne jest to, jak sobie ktoś podyskutuje, tak? I ta dyskusja jest jeszcze na merytoryczne tematy. No, tylko oczywiście to było tak, że najpierw byłem w pracy, potem spotkania, potem czwartek, a potem jeszcze DJ set. No i dzisiaj rano wstałem, oczywiście klasycznie co piątek już teraz drukarnia. Więc jakby jestem dzisiaj...
Już no, tam jesteś po imieniu z nimi.
Stary, jakby... Zaraz to będą mogli sobie samochód kupić za moje projekty. W każdym razie, no... Jestem padnięty, ale jest w sumie spoko.
No spoko.
Bo jeszcze w święta, wiesz, no jeszcze był montaż w sobotę.
Święta w ogóle były, zapomniałem.
Bo ja w sobotę miałem, wiesz, nagrywaliśmy ostatni odcinek w piątek, tak? No to no, ja w sobotę tak. Miałem kolejny montaż. Montaż dosłownie, w sensie jechałem do tego hotelu i tam ogarniałem rzeczy. Całą sobotę mi to zajęło, w niedzielę ledwo co wstałem, miałem takie zakwasy. A w niedzielę wieczorem już grałem jakby kolejnego seta, tak, wieczorem, więc te święta tak spędziłem, że w sumie w poniedziałek dopiero dochodziłem do siebie, no a jeszcze trzeba było z rzeczami innymi, wiesz, nadrobić.
Z tymi świętami jest tak do dupy, że przychodzi poniedziałek, który jest wolny i nagle sobie myślisz, what, ale to już koniec? To już? No jeszcze wtorek by się przydał co najmniej.
Znaczy, no bo te święta... Mów.
Chyba, że masz pracę zmianową i masz wtorek wolny.
Na przykład. Dokładnie. Albo bierzesz urlop po prostu.
No, bierzesz urlop.
To jest metoda na głoda.
No, te święta wielkanocne są takie trochę upośledzone w porównaniu.
No tak, też tak uważam. Tak jakoś nie mam poczucia. Chociaż powiem wam, że w Niemczech piątek jest też wolny. To jest akurat, to jest taki mega długi weekend. Piątek i poniedziałek są wolne, więc można, że tak powiem, wyjechać. Damian, jak tam u ciebie?
No w sumie to spoko, no co, robota, no, zabawy z dziesiątką.
A, no tak, dzisiaj przejdziemy do tego, dzisiaj tak. Recenzja.
Nie powiemy, kiedy będzie w odcinku, żeby wszyscy posłuchali cały odcinek.
Dokładnie.
Tak, a w ogóle wystawiłem OnePlusa 5T na sprzedaż, cesarz OnePlus 5T jest na sprzedaż.
Czyli mówiąc ogółem, już możemy zdradzić, że musi ci się podobać S10e.
Tak,
bardzo musi ci się podobać.
Mimo wszystko zostaje ze dziesiątką, no o tym będzie
później
w tym odcinku. I tylko chciałem powiedzieć, że wystawiłem go dzisiaj, czyli w piątek na Facebooku, na grupie OnePlus sprzedam i tak dalej, a Facebook mi odrzucił ogłoszenie, bo stwierdził, że jest niezgodny z regulaminem, ponieważ próbuje sprzedać broń, zwierzęta lub dziecko.
No pięknie, Damian. Dziecko.
Także jak zwykle pod górkę.
Tak to bywa. Dobra, a ja tylko powiem, że ja też jestem po ciężkim tygodniu w pracy, dzisiaj miałem masę jakichś takich dziwnych instalacji, ale powiem wam ciekawostka z tego tygodnia. Pracowałem w tym tygodniu klienta na Surface Pro, i pracowałem w tym tygodniu też na L450 na ThinkPadzie. To jest wyższa linia niż E, niż ten, który ja mam. To jest już taka podstawowa, ale ten. I powiem wam szczerze, muszę to powiedzieć na głos, dla mnie klawiatury ThinkPadów są lepsze. Nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale nie ma lepszych klawiatur w laptopach niż obecnie, niż ThinkPadowe. Nie wiem, co w nich jest takiego. Wiecie, czasami są takie drobiazgi, jak na przykład skok klawisza, czy na przykład jakiś dźwięk. I dla mnie, to jak wciskam przyciski na Surface'ie, to jest super. I o to chodzi. Więc tak chciałem się z wami podzielić króciutko. Z takim wrażeniem. A teraz, panowie, przejdźmy do tematów już tego odcinka. I zaczniemy od tego, że Bartek, chciałeś powiedzieć, że robi, rozumiem, na tobie wrażenie to, jak Revolut ciśnie w wewnętrzne questy, taką gamifikację. i także wszelkie jakby motywy z tym związane. No to pan zacznie.
Znaczy, nie robi to na mnie wrażenia, po prostu dostałem najpierw maila, że mogę zaprosić iluś tam znajomych i wtedy dostanę tą chyba kartę metalową czy coś innego. Teraz dostałem powiadomienie push i to myślę po prostu jest takie słabe, bo nie korzystamy z jakichś produktów po to, żeby nam dawali questy.
A, rozumiem.
Jakby ja nie potrzebuję, żeby mi ktoś dawał questy, w sensie ja se sam znajdę, a akcje pod tytułem weź po zaproszeniu znajomych dostaniesz kartę czy coś, no to ja jestem może uczulony, ale mi się to kojarzy z takimi MLM-owymi lotami, których no nie znoszę.
Czyli zostaje ci tylko spam. Wrzucić to do spamu, wszelkie takie wiadomości. To, co się da, no bo pusza...
No, tylko wiesz, dostajesz kurczę powiadomienie push, no nie? No, i tak. To jest moim zdaniem szczególnie przerżnięte, bo to nie jest tak, że to jest... Bo w ogóle trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że to nie jest taka aplikacja jak, nie wiem, aplikacja do czytania RSS-ów.
No. O.
Załóżmy, że kosztuje 13 zł, kupujesz, korzystasz, nie płacisz więcej. Tylko u mnie na przykład Revolut mniej więcej... W ciągu 2 miesięcy przez niego przychodzi jakieś 1200 zł. Mhm.
To i tak bierzesz mało. Pieniądze na Rewolucie?
Słucham?
Bierzesz pieniądze na Rewolucie?
Ty, ale u mnie, u mnie przechodzi nawet więcej, więc wiesz. Więc
a to jest... jeszcze więcej pieniędzy bierzesz.
Nie, no znaczy ja chciałem powiedzieć, że nie piorę, ale po prostu za wszystkie rzeczy, które nie są związane bezpośrednio, znaczy za wszystkie rzeczy, które są za granicą, płacę tym Revolutem.
No ja robię tak
Revolut
samo.
Revolut jest oficjalnie moim kontem firmowym też po części, to znaczy drugim, nie pierwszym. Po to właśnie, by te transakcje zagraniczne wykonywać. No i tutaj jakiś pakiecik, tam coś tam, wiadomo, te transakcje się zbierają. Tu 200, tam 300, mamy 1200 w 2 miesiące. To moim zdaniem to i tak nie jest dużo, w sensie
nie,
jak
nie,
na
też
to,
uważam,
to, to jest do działalności. Rozsądnie, no? Ale fakt jest taki, że to jest też aż 1200 zł. I uważam, że okej, okay, może Revolut, nie wiem, zarabia na tym 1%, 0,5%. Nieważne. Ważne jest to, że jakby wysyłanie mi takich, przepraszam, kurewskich powiadomień jest po prostu słabe. Jest tak totalnie słabe, jest po prostu, no to jest niepoważne dla mnie. To jest tak, jakby ci mBank wysłał powiadomienia.
Ale mBank mi wysyła. Słuchaj...
No, mBank wysyła. mBank mnie irytuje powiadomieniami w stylu mOkazja w pobliżu, tak, jest jakieś BP fajnie. Czy coś i jakby codziennie jadę SKM-ką i codziennie dostaję info, że jest BP obok. No, fajnie! Zajebiście, stary, jakby mam sobie SKM-kę zatankować? Czy co, jakby? Więc to mnie tak trochę dobija. No, ale mBank ci nie mówi, ej, weź lokatę, nie wiem, zaproś do lokaty 5 osób, to będziesz miał oprocentowanie o 2% większe, czy coś. No,
no wiesz, takie... No, niestety tak to już jest. No dobrze, okej.
Okay. A ty też zostajesz?
Ja też dostaję. Znaczy,
dostaję. Co, zaprosiłeś swoich 5 znajomych?
Nie, nie, olałem to. W ogóle do spamu wrzuciłem takie rzeczy.
No ja też.
Mszczę się strasznie, wrzucam do spamu.
A powiedziałeś przed nagraniem, że jest ryzyko, że stracą licencję. To stracą, bo chyba w sumie to im tego życzę już teraz.
Wiesz co, ja im tego nie życzę i nie wiem, bo mówię ci, gdzieś tam przeczytałem i tylko tyle, ale nie wiem, więc okay. Nie chcę się... Wiem, że coś tam...
Czaj.
Są jakieś powiązania z Rosją, jakieś tam rzeczy.
Nie, mi się wydaje, wiesz co, że Revolut tak ogólnie cywilizacyjnie to już spełnił swoją rolę. On pokazał, że można.
No tak.
I teraz już niech...
Okej, okay, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Dobra, Bartek, dalej lecimy, bo dzisiaj pędzimy. No może nie pędzimy, później zwolnimy trochę. Powerbeats Pro. Chciałeś powiedzieć o ich designie, który rozumiem tym razem robi na tobie wrażenie, czy też nie? Też mylę się.
Ale ja mówiłem, w sensie, że... No bo... Ale czekaj, bo kiedyś nie robił?
Nie, nie, jakby, chodziło mi o to, że z Revolutem pisz? Myślałem, że te powiadomienia robią na tobie wrażenie. I się pomyliłem, no teraz pytanie, czy Powerbeats Pro robią na tobie wrażenie?
No mega, się mylę. W sensie, to już ten, nawet to i to zupełnie nie przez pryzmat tego, czy sobie sprzętu Apple'a używam, czy nie.
Jasne.
Ale nie wiem, jak sobie zobaczycie te słuchawki, no to kształt ich jest tak ładny, jest tak to fajnie, ja nie wiem jak one leżą w uszach i jestem, powiem szczerze, zazwyczaj na takie rzeczy staram się nie zwracać uwagi, ale jeżeli tak ładne słuchawki dobrze leżą w uszach, no to moim zdaniem po prostu majstersztyk, są naprawdę śliczne i miały teraz premierę, bo to są słuchawki sportowe od Beatsa,
tak,
to jest już trzecia generacja, chyba bodajże druga, taka bezprzewodowa, tym razem już jest jakby zaimplementowane to rozwiązanie z AirPodsów, czyli że mamy słuchawki niepołączone kablem. I to jest tak naprawdę takie AirPodsy, tylko że z wygłuszeniem. W dodatku są odporne na wilgoć i na tam...
No ja myślę.
Pot, tak? I do tego jeszcze mają takie załóżniki, prawda? Mhm. No i ten kształt, który ma jakby sama słuchawka, ma obudowę razem z załóżnikiem. Moim zdaniem to, jak to jest wyrzeźbione, osoba, która to zrobiła, albo zespół, no genialne, po prostu to jest tak pięknie zaprojektowane, że mi aż szczena opadła, a też bardzo fajne są w ogóle reklamy przy okazji tej, tej premiery, bo mega fajny jest spot, gdzie jakby te słuchawki są takim centrum, a sportowcy mają je w uchu i cały czas jakby to ucho jest na środku, a oni robią różne ciekawe rzeczy. No, moim zdaniem świetna robota, mhm. świetny pomysł, świetny koncept i chciałem o tym po prostu powiedzieć, bo jakby nieważne, czy ktoś lubi Beatsy, czy nie, nieważne, czy to gra, czy nie, ale po prostu pod kątem takim wizualnym, no to niesamowita robota.
No dobra, Damian, jako że ty milczysz, to mam dla ciebie teleturniej. Zgadnij, jaki kabel. Dokładnie. Zgadnij, jaki kabel.
Ja nie wiem.
No to teraz Damian,
zgaduj. Jakim kablem się ładuje?
Dokładnie tak. Damian, zgaduj.
Jakim kablem się ładuje?
Tak. Tin, 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 tin.
Od Pixela.
Nie, wiesz, no jaka końcówka? W sensie.
No to mówię od Pixela, USB-C na przykład.
USB-C, okej. Okay. Bartek, jaki kabel, skoro nie wiesz, to ty też możesz wziąć udział w konkursie. Do wygrania jest talon na balu.
To jest trudne, ale myślę, że Lightning.
Bartek, przechodzisz do kolejnego etapu, brawo.
Myślałem, że jednak
ale
się
wiesz dlaczego? Pomyleli. Ale powiem ci, wiesz dlaczego pomyślałem, że Lightning?
No.
Bo Apple ma ogarnięte złącze Lightning pod kątem wodoodporności w iPhone'ach.
O, widzisz.
I pomyślałem, ale powiem szczerze, że myślałem o tym, czy nie, jakby bardzo się wahałem nad micro USB, no nie? Jakby tak opór się wahałem nad micro USB, ale pomyślałem sobie, kurde, one są odporne na wilgoć, pewnie jest Lightning.
Brawo.
Lightning. Co jest totalnie absurdalne, w sensie, że jakby mamy ekosystem Apple'a i myślimy nie dlatego Lightning, bo Apple, tylko Lightning, bo odporność, no nie?
Na przykład. Znaczy wiesz, że w ogóle musimy myśleć, co nie, nad takim tematem. No nic, faktycznie bardzo ładne są, mi się podobają też. Widziałem je wcześniej, ale teraz jak się im
no tylko są drogie, $249, no nie?
No, 250, bo jeszcze 95 końcówka. No to wiecie, w Polsce 3000, tak zwane.
Nie, ale ja bym się spodziewał tam 1000-1200.
1000 się nie spodziewaj, ale ja myślę, że 1500 obstawiam. Nie wiem, czy ta cena w Polsce już jest, czy nie jest.
Ale nie, to nie jest do końca sławek tak, dlatego że jak były Beatsy po 200, po $200, to były za 800-900, zależnie gdzie kupowałeś. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słyszeliście o tym, że mają być AirPodsy na jesieni, trzecia generacja no, z
nie, ja nie słyszałem.
Redukcją szumów. Podobno mają być. Ciekawe, okay. Czy będą.
No pytanie. No dobrze, panowie. Damian, chciałeś powiedzieć o tym, że robi na tobie wrażenie, mogę taki tytuł zrobić tego odcinka chyba. Robi na tobie wrażenie. Robi na tobie wrażenie seria Gonciarza w Czarnobylu.
No to znaczy, nie to robi wrażenie, ale uważam, to jest pierwsze dobre filmy Gonciarza od dawna.
Od dawna, czyli od kiedy?
Od serii z Grenlandii.
A okej, okay, no to spoko. No tak, bo
to długo. Znaczy wiesz co, bo ogólnie spoko, znaczy nie, bo nie umieszając Gonciarzowi, nie? Uważam, że mi spoko i ciekawe i tak dalej, tylko czasami uważam, że on dodaje za dużo takiej śmieszkowatości do swoich filmów. I czasami mi to drażni. A poza tym czasami uważam, że te filmy są bardzo takie niechlujne i często o niczym. A właśnie takie seria Grenlandia czy Czernobyl to właśnie te serie uważam, że są lepsze niż w telewizji.
Chociaż ja się zgadzam z jedną rzeczą, że one przede wszystkim są w końcu o czymś. Wszelkie serie w jego wykonaniu, które są o czymś, a nie są...
O nim.
O nim, tak, dokładnie. Ja nie wiem, ja powiem wam, to jest głębsza rozmowa, o którą już robiliśmy chyba z 4 razy, a być generalnie co oglądamy na YouTubie, tak? I ja na przykład oglądam po prostu, nie będę ukrywał, oglądam tylko rzeczy, które są o czymś i niekoniecznie to muszą być, słuchajcie, nie muszą to być rzeczy nawet z mojej dziedziny, bo na przykład ostatnio obejrzałem sobie jakiś koleś nagrał filmik o stanie polskiej marynarki wojennej. Nie wiem, dlaczego to obejrzałem, ale obejrzałem. Na przykład, nie wiem, ja na YouTubie oglądam filmy dokumentalne, te, które ktoś tam podwędził z telewizji czasami. Albo, nie wiem, jak coś... No nienawidzę po prostu, jak Gonciarz robi te swoje filmy, które są o niczym, a później kiedy robi faktycznie serię, która jest o czymś, no to zupełnie zmienia perspektywę. A inna rzecz, że jakościowo uważam, że jego filmy są doskonałe, jeżeli chodzi o realizację, tak zwany obrazek. No to tutaj nie mam co do tego wątpliwości.
Znaczy to, wiesz, po prostu uważam, że jest spoko, bo jest podzielona na kilka takich sensownych fragmentów ta seria, bo jest i te oko Moskwy, jest ten cały reaktor, jest Prypeć, jest to całe złomowisko, czy tak najważniejsze rzeczy. Zabrakło mi tylko tak naprawdę tego wesołego miasteczka jakby, nie? Tego, co było. I ogólnie no, jest taki spoko jest zrobione. Po prostu uważam, że te zdjęcia przede wszystkim są bardzo fajne z tego drona, które okazują całe, w większym stopniu okazują skalę. Bo ja na przykład, znaczy nie ukrywam, że bardzo chciałbym pojechać do Czarnobyla i to zobaczyć, bo trochę nawet kręcą mnie takie tematy. I powiem szczerze, że to jest moim zdaniem druga najlepsza seria, która została zrobiona na polskim YouTubie o Czarnobylu, bo pierwsza to jest Urbex History. To są chłopaki z Urbexu, którzy tam eksplorują różne ciekawe rzeczy opuszczone i tak dalej. I oni moim zdaniem zrobili to najlepiej. Może nie mają tak ładnych ujęć jak Gonciarz, ale mają dużo bardziej szczegółowo, dużo lepiej mają historię przedstawioną tego miejsca i do tego. A Gonciarz po prostu moim zdaniem wygrał tutaj samymi ujęciami przede wszystkim, które pokazują skalę zniszczeń ogrom, jak to w ogóle tam się wszystko zachowuje. No, a że no mnie tak. Taka tematyka kręci, no to jest to naprawdę spoko, myślę, produkcja zrealizowana od dawien dawna. No.
Swoją drogą jednak jestem zwolennikiem takich rzeczy jak na przykład Naukowy Bełkot. Polecam bardzo, bo
a tam właśnie Gonciarz jest Naukowy
tak,
Bełkot.
Wiem, Dawid Myśliwiec jest tam gościem, że tak powiem, bo też, ale wiesz, oni tam, nie wiem, kto tam... Czemu kilku youtuberów tam pojechało, kto jakby organizował tą wyprawę, ale okej. Okay. Mi się też podobało. Więc nie będę mówił, że nie. A Bartek chyba nie ogląda.
Nie oglądałem.
No okej, okay, spoko. Panowie, lećmy dalej. I przechodzimy do tematów telefonicznych, że tak powiem. Trochę tego będzie w sumie. Nie do końca, ale będzie. Z czterech tematów trzy są telefoniczne. Huawei. Huawei P30 Pro jest wspaniałym smartfonem fotograficznym. Zgadza się?
Poniekąd. Nie wiem.
Poniekąd się zgadza. Na pewno poniekąd. I teraz najlepszy patent. Bartek, ty jako, że wiemy, że nie masz tu wielkiej... Nie dowiadywałeś się w temacie, no to słuchaj, pewnie cię kilka rzeczy zaskoczy. Okazuje się, że może inaczej. Twitter został zasypany pięknymi zdjęciami Księżyca, robionymi za pomocą Huawei
P30 Pro. To coś słyszałem, no.
No i okazało się podobno, że P30 Pro narzuca teksturę i to nie informując cię o tym, tylko jakby dorzuca teksturę do Księżyca, dorzuca trochę elementów. Damian, ty się wszedłeś mocniej w temat.
Tak,
może weź coś powiedz.
Ja nie wiem, jak to działa. No,
chodzi o to,
się
że po prostu jest ten hybrydowy zoom cały 50-krotny, którym każdy się po prostu spuszcza, bo inaczej ją nazwać nie można. I po prostu jest wszędzie, wybiega jak Lewandowski z lodówki za najlepszych czasów. Jak Cristiano Ronaldo w reklamach Nike i tak dalej. Więc generalnie jest wszędzie.
Pamiętaj, jedyny prawdziwy Ronaldo to ten gruby.
No dobra, tak. I chodzi o to, że Huawei, jak wykryje, że to jest, bo jest tak zwany moon mode. I jeżeli Huawei wykryje, że to jest ten właśnie, robimy zdjęcie Księżyca, a wiadomo jak Księżyc jest to w zasadzie w tym samym położeniu do Ziemi cały czas, nie? Bo widzimy tylko jedną stronę.
Tak, okej, okay, już wiem, wiadomo, o Boże,
to
najgorzej,
on sobie, to on
co
sobie,
za łajzy.
To on sobie na podstawie tego
o nie, no.
Tego zdjęcia, które rejestruje aparat, tej plamy światła i tam takich małych,
on sobie rysuje księżyc od zera.
Tak, zaostrza sobie grafikę księżyca, te jego morza i te jego jakieś tamte, nie wiem, wzgórza, czy to jak to się fachowo nazywa, nawet nie wiem, nie? I potem to ładnie wyostrza i powstaje... Boże, ale wyraźny księżyc, jak ten Huawei ma super aparat.
Normalnie teleskop.
I teraz uwaga. I generalnie wszyscy się... Najlepsze było to, że przez jakiś tydzień od premiery Twitter był zawalony zdjęciami księżyca
tak.
Przez wszystkich polskich recenzentów. No spuszczali się jak jeden mąż nad tym. Jakby to był
jak jeden mąż. Nie wiem, no jak tak. Się spuszcza jeden mąż.
Ojej, cicho. I na Reddicie w końcu jakiś gość ogarnął temat, że to jest tak zwany moon mode i to Huawei sobie...
Tylko bardziej dla jasności, tam nie ma takiego trybu, w sensie nie włączasz go. To nie jest świadome działanie.
To jest ukryte, czaje.
To jest takie nazwane jakby moon mode, nie? I goście z Reddita to ogarnął. Tak, goście z Reddita to ogarnął i to wyszło jakby na jaw. Oczywiście Huawei milczy, jak to Huawei. Całe życie milczy, nawet jakby zielone ekrany to milczał.
Wiadomo.
A niektórzy próbują tego bronić, nie? No bo przecież to jest, tak jakbyśmy my to widzimy, przecież to jest super, bo to tak widzi ludzkie oko i w ogóle, i w szczególe, nie? I jakby... No i na tym to cała sprawa polega, a co by było ciekawiej, chyba Paweł Pilarczyk z PC Lab bodajże wrzucił zdjęcie dzisiaj, czyli w piątek rano, królika jakiegoś na polu, nie, który był też w 50-krotnym zoomie, który był totalnie niewyraźny, rozmyty i w ogóle taka plama przypominająca królika. A Sebastian Bednarek, ABESO, pozdrawiam, bo gramy razem w Battlefielda na przykład, to wrzucił, wyciął to zdjęcie królika, wrzucił jakieś inne takie mega ostre i napisał niedługo bunny mode.
No, bunny mode.
Także ale... to jest niezła beka z tego, jak zwykle nie dziwi mnie to, że to jest Huawei, no po prostu mnie to, na pewno mnie to nie dziwi, no.
To najlepsze, więc... ja widziałem fajną przeróbkę, ktoś wrzucił, bo widzieliście to ostatnio zdjęcie, to pierwsze zdjęcie w historii czarnej dziury. Tak. Wreszcie ktoś wrzucił już dużo lepszą wersję poprawioną za pomocą P30 Pro, jak będzie wyglądać niesamowicie, więc wiecie, jest stary. Wszystko ostre i tak dalej, to nie?
Ale ja tutaj teraz znalazłem artykuł właśnie jeszcze sprzed odkrycia, że to jest fake.
Tak? Gdzie się spuszczają nad...
Zdjęcie zrobiłem 14 kwietnia późnym wieczorem. Do pełni zostało jeszcze kilka dni, ale widoczność Księżyca jest już na tyle dobra, że mogłem się udać na fotograficzne łowy. Zwłaszcza, że warunki atmosferyczne były sprzyjające.
I tak to jest. I teraz sobie pomyśl, że idziesz z dobrą intencją, o, też wiesz. I później okazuje się, że Huawei poprawia ci księżyc. Ale to jest nawet sprytne, bo no, tak, dokładnie, zawsze jest ta sama strona, zawsze widać to samo, więc czemu nie? Słuchajcie, wyobraźcie sobie tą burzę mózgów w siedzibie Huawei, jak ty, ej, ludzie lubią robić zdjęcia księżyca za pomocą telefonu. Zróbmy im to, dajmy im to, po prostu wbudujmy w aparat już gotowy obraz księżyca. Nie, no to po prostu
w ogóle
nie ma sankcji.
Stary, ale dobrze, że Ziemia ma jeden księżyc, bo miała dwa, to by był poważny problem.
Nie, no to wtedy by, no tak, predefiniowaliby dwa plus jakiś, wiesz, nie wiem, jakiś pozycjonometr specjalny, żyroskop do księżyca. Jeden i do księżyca dwa. No nic, ale to po prostu jest hit.
To są tak zwane z programowania workaroundy.
Coś, o, dokładnie.
W sensie, masz dokładnie jeden case i kurde, lecimy, no nie? Robimy.
Lecimy, robimy to, tak, dokładnie. Robimy to.
No, damy jakiś obłęd w ogóle, nie? To jest w ogóle,
no, tak
jakiś
jest.
Kosmos.
Dobra. Panowie, lecimy dalej. Tymczasem, bo ty, Damian, powiedziałeś pięknie, że Huawei zawsze milczy. Tymczasem Samsung wydał oświadczenie, w którym mówi, że no, że, bo chodzi oczywiście o Galaxy Foldy, to taki mały suplement do poprzedniego tygodnia, że no, niektóre egzemplarze są takie troszkę, bym powiedział, trzaśnięte i będziemy badać temat i tak dalej, w sumie nic nie powiemy, ale coś tam powiemy. No i premiera, już o tym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu tak wstępnie, ale generalnie premiera Galaxy Folda na całym świecie została odłożona. Trochę to smutne, moim zdaniem, nawet bardzo mnie to smuci, bo dalej nie zmieniam zdania dla jasności, dla tych, którzy mówią, a ten Agata Shufflecast gada głupoty i teraz wycofali Folda. Ja nie zmieniam zdania, że to jest dla mnie przyszłość. Nie teraz, to trochę później i czy nie ma to większego znaczenia. Natomiast sytuacja jest trochę smutna dla Samsunga, no bo naprawdę, no... No tak jest. Ja też nawet powiem wam szczerze, nie rozumiem, czemu mieliby to na długo wstrzymywać, skoro dalej ten telefon jest u kilku recenzentów.
To fakt.
To i jakoś nie każdemu się zepsuł. I nie będę bronił oczywiście sytuacji, że telefon się tak łatwo psuje, ale jakby generalnie uważam, że to jest kwestia, pewnie nie jest aż taka, nie wiem, nie do przeskoczenia, tak? Już nie wierzę, że go wycofają zupełnie i nigdy go nie pokażą, to nie jest AirPower, żeby ten... No... żeby tak było. To tak ode mnie. Nie, chcecie coś dodać do tego?
Ja mam tylko nadzieję, że Samsung się nie podda.
O, dokładnie. Wiesz.
To jest tak naprawdę, bo to, że coś się psuje i ten spoko, tylko żeby się nie wycofali z projektu, no nie?
Tak, ty powiedziałeś, że to, że się psuje, nie może nikogo dziwić, tak? W zeszłym tygodniu tak mówiłeś, więc to jest jakby tak, cena takiej
tak
innowacji,
było.
No więc ja się też z tym zgadzam. No to się tak, aczkolwiek się mocno popsuło, widać. W siedzibie Samsunga musiała ten... No nic, przejdźmy teraz do takich już creme de la creme tematów. Lecimy, ale tempo w ogóle, faktycznie 23 minuty, a podcast zakończony.
Kończymy, dziękuję.
Nie, dziękuję. No, nie, na szczęście nie mamy teraz dwie, mniejszą kobyłkę i większą kobyłkę. Barty, a może twoje to nie jest kobyłka. Surface Go ostatnio chyba cię uratował, tak? Opowiedz story, o co chodzi.
No ogólnie motyw jest taki, że nagrywając ten podcast doświadczamy problemów z portami USB w MacBookach, które nie chcą zawsze przekazywać dźwięku. Albo jest to drugi problem, który polega na Skype'ie. No wiemy
nie,
o tym, my trzej.
Ty doświadczasz.
My no, nie ale potem Sławek to montuje. No ale potem ja Sławek
to
dobra, montuje.
Niech ci będzie, dobra.
A jak tobie pierdzi w ucho, to też jakby doświadczasz. I
to też
gorzej niż ja.
Tak.
Może ja żyję w tej błogiej nieświadomości, bo Sławek za mnie ogarnia problem z montażem, a wam pierdzi w uszy.
No
ale
tak.
Nieważne. Ważne jest to, że w tym świadku takim DJ-skim bardzo popularne są Maci. wiadomo, i ja z tym swoim starym Maciem, no, walczyłem mocno, żeby go wyratować, bo najpierw była to zmiana dysku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio rozmawiałem sobie z właścicielem jednego klubu, mówię, że jakby jest taka sytuacja, że tam menadżerem jest taka sytuacja i tak dalej. Mówi, że jakby zacznie grać na Windowsie. Bo...
What? What?
Nie, nie. Być hipsterem w tym środowisku. Nie była taka, tylko po prostu powiedział, zacznij grać na Windowsie, dlatego, że będzie ci to lepiej chodziło i naprawdę z Macami są często problemy.
No.
No i w ubiegłą niedzielę, tak jak właśnie wam mówiłem, że grałem, no to po tych dwóch dniach zapierdzielania nad montażem, w sensie fizycznym, rzeczy, usiadłem do komputera i mówię, no dobra, to trzeba coś z tym zrobić. W sensie musiałem sprawdzić sobie przed tym graniem, czy to wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście klasyczna sytuacja w stylu, no nie, nie działa, tak? A ta niedziela to była wyjątkowa niedziela, dlatego że już nie grałem przy barze, tylko tym razem już grałem normalnie na parkiecie, więc miałem jakby swój parkiet, więc tam już wolałem nie dopuścić do tego, że będą jakieś problemy. No i ten stary Mac to w ogóle jakaś jest... Ja nie wiem, w sensie, nie wiem, czy jestem jakiś inny, czy ten komputer jest jakiś inny, ale ogólnie rzecz biorąc, to mam wrażenie, że tym komputerem jakby, jeżeli twoje życie wychodzi poza przeglądanie Facebooka i YouTube'a, to można tylko gwoździe wbijać. I to też nie na długo, bo się wygnie. W każdym razie wziąłem, przerzuciłem całą bibliotekę na Surface'a, mówię, dobra, sprawdzę. No i z poprzednim kontrolerem, który nie miał oddzielnego źródła zasilania, tylko zasilania z portu USB w komputerze, to jakby to w ogóle nie działało, bo ten Surface jest za malutki, on nie dawał rady, nie chciał dać napięcia temu, czy tam prądu, temu małemu kontrolerowi. Ale teraz podłączyłem tą moją dużą kolubrynę, która nazywa się Traktor S4 MK3, jakby ktoś sobie chciał zobaczyć. Surface jest taki gdzieś 16 razy mniejszy od tego.
Dokładnie, to będzie taki tyci Surface w ogóle.
Stary, to wygląda jakbym miał oddzielny ekranik od tej samej konsoli, no nie? Serio. I ogólnie to jest śmieszne, dlatego że to jest tak, że gram na czterech kanałach, bo podłączyłem sobie Surface'a. Gram na czterech kanałach, mam 3000 plików w bibliotece, tak? Mhm. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Po prostu tak mówię dla pewnego obrazu. I jest coś takiego, że Surface co chwila mi restartuje pasek Windowsa, ale muzyka się w ogóle nie zacina. I to jest niesamowite, w sensie takim, że jakby jest coś niesamowitego w tym, że okej, okay, on, nie wiem, odświeża ten pasek Windowsa, widać czasami, bo tam jest taki paseczek w tych oprogramowaniach do miksowania muzyki albo produkowania, zawsze masz pokazane mniej więcej obciążenie procesora.
No.
Czy tam obciążenie komputera, po to, żebyś wiedział jakby, że jak zaraz przyrżniesz, to możesz przegiąć. I w Surface ten paseczek chodzi, wiesz, jak,
tak, ale to jest
jak takie wahadełko, no nie? Od 0 do 100, od 0 do 100, od 0 do 100. Ale muzyka się nie zacina i powiem szczerze, zagrałem już teraz dwie imprezy z Surface'em. Jestem pod mega wrażeniem.
A to tylko jest leciutki, to taka, przy okazji.
Tak, to jest, ale to jest w ogóle fajna sprawa, a ja mam też tak, że ja mam taki stędzik. Pod komputer i dzięki temu tego Surface'a po prostu sobie wkładę przed twarzą, dosłownie mam go, wiesz, tak tak przed twarzą. Przepraszam, muszę przeprosić, ale tutaj współlokatorka, moja dziewczyna wraca do domu, dlatego ten domofon. W każdym razie Surface'ik spisał się po prostu fantastycznie.
No.
I nawet miałem coś takiego przez moment, że myślałem sobie, kurde, a może bym z tobą zagadał, że może chciałbyś go kupić, no bo jak kupisz ode mnie jeden tablet, to może będziesz chciał drugi, no nie? Bo tak trochę ten Surface ostatnio leżał nieużywany. Ale po prostu po tym graniu to w ogóle to było totalnie warte zakupu, naprawdę totalnie było to warte zakupu, dlatego że wydałem 3000 zł na tablet i mam pełen spokój, naprawdę, pełen spokój przy graniu. Z klawiaturą, tak. Polecam każdemu Surface'a Go, bo tak jak siedzisz na chacie i sobie chcesz poglądać YouTube albo HBO Go, to się podenerwujesz. Aplikacja Netflixa działa świetnie, natomiast HBO Go działa tragicznie na Surface'ie Go. Pewnie jak na każdym innym komputerze.
Nie, u mnie takich... działa dobrze, o dziwo.
Znaczy, dla jasności nie ma czegoś takiego jak aplikacja HBO Go, taka typowa. Bo to
znaczy
jest webowa aplikacja w formie strony,
ale,
tak?
Ja
ale Netflix
powiedzieć...
jest, ma standardową aplikację. No tak.
Tak, i problemem po prostu jest to, że Surface jako komputer, czy tam też tablet,
w swoim interfejsie dotykowym nie ma przewidzianych funkcjonalności do tego, żeby na przykład ukryć paski na YouTubie albo ukryć paski na HBO Go i o to mi chodziło.
Jasne.
A aplikacja Netflixa już to przewiduje i dzięki temu jest to, chociażby to jest dużo fajniejsze, bo nie trzeba jakby próbować tego ukryć. Ale nieważne. Rozrywkę odłóżmy na bok. Ważne jest to, że w sytuacjach kryzysowych po prostu Surface'ik śmiga i podekscytowany i zachęcony jego jakby dobrym działaniem, zainstalowałem sobie na nim teraz Illustratora i Figmę po to, żeby zobaczyć, jak się będzie na nim projektować, a może w przyszłości, jak będę miał jakiś dobry humor, to zrobię tak, że będę przez cały tydzień chodził po mieście tylko z Surface'em.
Okej, okay, ciekawe, fajny eksperyment to byłby. Jako, że zainstalowałeś ten, to nie będę ukrywał, że w przyszłym tygodniu mam zmarcie. Wyjdzie nam taka, późna recenzja, taka już, taka dojrzała, tak zwane after six months, tak?
Znaczy nie, ja myślę, że w przyszłym tygodniu to jeszcze byśmy nie mogli porozmawiać o tym projektowaniu, ale
pogadamy. Nie, spoko, kiedy będzie czas, kiedy będziesz wiedział, że jesteś gotowy, to o tym porozmawiamy, bez spiny. Więc spokojnie. No dobra, fajnie, bardzo mnie cieszy, nie ukrywam, że Surface Go to taki pieszczoch, którego... Znaczy ja powiem wam szczerze, aktualnie bardzo mocno rozważam kilka tematów związanych z komputerami, więc nie pcham się, muszę przeanalizować, co jest mi potrzebne tak naprawdę. Ale to inny
ja
temat.
Ci powiem, ja się bardzo cieszę, że jakby się przydał, no nie? Bo kurde, no nie używam go, no nie?
No bo dużo sprzętów, nie? No to już tak jest, tak, panie. No. Dobra, przejdźmy dalej. Ostatni temat, dużo czasu jeszcze zostało, tak? O, najważniejszy, wszystkie są ważne, ale dobrze, niech ci będzie, że to dzisiaj jest taki creme de la creme. Pełną recenzję S10S tego tygodnia, obiecałeś w zeszłym tygodniu, że tam były pierwsze wrażenia. Najważniejsze pytanie, znaczy w sumie już na nie padła odpowiedź, ale jeszcze raz zapytam, czyli rozumiem, Samsung Galaxy S10e wygryzł z twojego serduszka aktualnie OnePlusa 5T.
Tak, cesarznik żyje król.
Okej, okay. Opowiedz, zaczynaj, proszę bardzo.
No to zacznę od zalet, potem przejdę do mega zalet, po czym przejdę do wad, po czym przejdę do mega wad, potem są rzeczy, na które w zasadzie nie mam zdania jeszcze wyrobionego tak naprawdę dobrą sprawę i takie, wiesz, nie będzie do końca to zakwalifikować, a potem jeszcze kilka takich ogólnych spostrzeżeń
ulala, co do samego użytkowania. Bo trochę tego jest. To ja się rozsiądę, opowiadaj od zalet.
Znaczy, chcę zacząć od ekranu, bo generalnie robi wrażenie. I zwłaszcza jeżeli postawimy smartfon troszkę gorszy, na przykład OnePlus 5T chociażby, nie? I powiem ci szczerze, że jest mega jasny, naprawdę jest cholernie jasny, w słońcu jest bardzo widoczny. Ma fajny zakres od jasności do ciemności, że tak się wyrażę, bo no, potrafi być bardzo ciemny w nocy, co jest mega też fajne. Ale wszystkim te kolory są tak mega nasycone, takie w ogóle te gładziutkie, takie... No w ogóle nie, to jest po prostu, to jest taki definicja idealnego samsungowskiego OLED-a, nie? W ogóle to jest taki po prostu Samsung. Tak. Potem chcę też pochwalić przycisk Bixby, który wreszcie można przemapować, chociaż nie do końca. Bo można sobie, znaczy Bixby zawsze musi być na tym przycisku ustawiony, ale może sobie wybrać, czy ma być po dwukrotnym kliku, czy po pojedynczym kliku. Mhm. Ja mam, że po podwójnym kliku jest Bixby, a po pojedynczym kliku mam ustawioną latareczkę.
O, spoko.
I jest gitara.
Fajnie, ale to jest... ciekawe, tylko powiem, no? Nie można zmapować asystenta Google.
Nie można.
Nie ma takiej możliwości. Nie, to jest w ogóle fajne.
To jest słabe.
Delikatna, że tak powiem, sugestia. Biegnalać mi z tym asystentem Google z tego Samsunga. Tak. No. Okay. No.
Fajne, że jest to 128 giga w podstawowej wersji smartfona plus hybrydowy slot na kartę SD. To miłe, po prostu.
Tak, bo to oznacza de facto, że to jest dual.
No tak, jest dual, no bo 128 giga zapchać, to wiesz.
Coś tam wrzucać jeszcze, jaką.
I to jest w ogóle bardzo szybka pamięć, to jest pamięć szybsza niż w OnePlusie, ma szybszy zapis i odczyt.
Okay.
Bo testowałem, więc jest spoko. Jest złącze jack, bez tego chyba naprawdę nie mógłbym żyć. No, jest świetna jakość połączeń, naprawdę się pozytywnie bardzo się zaskoczyłem, bo zarówno głośnik do rozmów jest genialny, jest bardzo taki mięsisty bym powiedział, bo to w sumie ten głośnik też służy do takiego audio normalnego, nie, ale to o tym powiem też później. Ale chodzi o to, że w ogóle ten telefon ma zauważenie, że ma genialne anteny. Wi-Fi, Bluetooth, GSM ogólnie i tak dalej. Na przykład, bo tam, gdzie mi OnePlus 5T gubił zasięg zoryń czasami, to tutaj przytrzyma mi dwie kreski. I tego zasięgu nie gubi. I byłem w szoku. Nie wiem, czym to jest powiadowane, ale na pewno lepszą anteną, albo nie wiem, no to po prostu
pewnie,
lepszą anteną.
Pewnie
bo...
lepszą anteną.
No pewnie tak, no i Wi-Fi też ma lepszy zasięg, bo na przykład jak mieszkam na czwartym piętrze, i sobie schodzę na dół do samochodu, to mi Wi-Fi nie rozłącza w Samsungu. To się zdziwiłem. A w OnePlusie mniej więcej na drugim piętrze mi gubiło Wi-Fi już.
Okej. Okay.
To jest ciekawe, mimo wszystko. No i ma Bluetooth 5.0, obsługa tych dwóch urządzeń jednocześnie jakby, tak, że mogę sobie na dwa głośniki to sobie streamować, spoko.
Sprytne.
No, jest okej. One UI jest bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, i do tego stopnia, że nie używam żadnego motywu, tylko tutaj z tym zaznaczeniem, że zmieniłem na nowe, z tego względu, że chciałem mieć dwuklik na wybudzanie jest dwuklik w One UI, ale chciałem mieć dwuklik też możliwość gaszenia telefonu dwuklikiem. O czym powiem, dlaczego tak to później. I tylko stokowe ikony Samsunga mnie denerwują, dlatego też chciałem nowe, bo musiałem zmienić to na tego okrągłe z Pixela, nie?
Jasne.
Po prostu je uwielbiam. I tylko dlatego mam nowe, ale ogólnie jest naprawdę spoko. I ten
no tak, bo One UI jest głęboko i tak w ustawieniach i wszędzie jest One tak. UI. No.
Ale jest naprawdę bardzo ładnie zrobione i takie przemyślane. Fajne są w ogóle, znaczy ten sam smartfon sam w sobie jest kompaktowy, ale fajne są te akcje takie, że jest taki na przykład, nie wiem, duży napis wiadomości, nie, czy ustawienia na pół ekranu, żebyś mógł sobie dotknąć tych górnych ustawień, czy tam górnych rozmów i kciukiem, bez żadnego wyślania się. Potem to się skrolujesz, to się to chowa, nie, więc to spoko. Ogólnie jest bardzo dopracowany ten system, zauważyłem, bo tak nie ma żadnych lagów, żadnych przycięć, żadnych, nie wiem, zamuleń. W ogóle nie czuję regresu na 8 na 6 giga RAM-u. Może kiedyś będę tego żałował, ale na tą chwilę w ogóle nie czuję żadnej różnicy.
No offense, ale to jest żaden regres. To wiesz, ja mam w Pixelu 3-4 giga, tak? Więc o czym my rozmawiamy.
No tak, ale wiesz, w ogóle nie czuję jakiegoś dyskomfortu z tego powodu. Niektórzy
Bartek
mi mówili,
ma 500 mega
Jezu,
przecież w iPhone'ie.
Nie, no to jest chyba za dwa.
Jest.
No jest dwa, jest dwa. W ogóle ta nakładka jest bardzo funkcjonalna, ale dalej jest trochę przeładowana, o czym powiem później. Fajnie, że jest indukcyjne ładowanie, bo sobie mam zamiar zrobić, znaczy w ogóle mam zamiar wymienić monitor, ale to pewnie w podcaście kiedykolwiek tam powiem.
Okay.
I chciałem sobie zrobić w końcu na biurku indukcyjne ładowanie. No czyli spoko, taki fajny bajer, nie?
Polecam skoczyć do IKEA, ładne ładowareczki. Tak.
No zobaczymy.
Lampeczkę
no jest, jest wodoszczelność, więc mogę sobie na przykład spoconym rozmawiać przez telefon. No.
Na golasa tak w wannie.
I to są takie spoko zalety. Teraz przejdę do mega zalet. No jak audio na słuchawkach mnie rozwaliło. Powaliło mnie to audio. Naprawdę jestem w szoku. Po pierwsze, jest na tyle dużo mocy, że bez problemu napędza THM50X. Bez żadnego problemu, nawet nie muszę mieć na fulla podgłośnionego telefonu.
O, fajnie.
To jestem tutaj...
Głośny jest.
Jest bardzo głośny.
Okay.
I jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Powiem ci, że to jest poziom HTC 10.
To mocno.
Jest mocno, no. Druga sprawa, samo w sobie audio jest bardzo fajne, bo nie wali jakiś basem jak typowe jakieś, nie wiadomo, no typowe przybasione głośniki, tylko ma fajną, znaczy faktem to, że pewnie zaleta jakby samych słuchawek to wynika, ale na przykład testowałem na tych moich baletcach od OnePlusa, nie? Tym Fold 2. Mhm. To OnePlus 5T gra na nich płasko, a S10 no tak nie gra płasko. Jak sobie podłączę do S10. Jest różnica po prostu, na korzyść S10 jest jakby większa głębia, nie? Audio z głośników też mnie wywaliło z kapci. Jest naprawdę spoko, bo ten głośnik do rozmów robi się jako jakby drugi głośnik. Mam takie stereo, nie?
No to jest stereo, tak.
Tak, i to jest naprawdę spoko. Jest fajna głębia słyszalna, jest nawet wyczuwalny, wiesz, uchem basik.
Okay.
Spoko. No powiem ci szczerze, że idzie sobie w łazience posłuchać muzyczki przy kąpaniu się albo podcaściku bez żadnego tam większego dyskomfortu. Jest ciszej niż na JBL Go, ale jest na tyle, że tak powiem, komfortowo, że wieczorem na przykład nie muszę go podłączać telefonu pod JBL Go, żeby sobie posłuchać YouTube'a, nie? Czy pooglądać. W ogóle jest naprawdę okej. No i w ogóle to dzwonek słyszę. Jak mam go gdzieś na przykład w kieszeni spodni i idę gdzieś poprzez Warszawę, nie?
O.
Co mi się w OnePlusie nie zdarzało, bo z reguły go nie słyszałem, bo był za cichy. No.
Tak to bywa.
Więc mówię, audio bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o audio. Naprawdę bardzo spoko.
No tak.
No teraz będzie aparat.
Właśnie chciałem o to zapytać. No okej.
Bo powiem ci tak, zdjęcia, znaczy ja tak mówię, ogólnie...
To ja tylko od razu zahaczę o moim pytaniem o temat, bo chciałbym wiedzieć, jak w porównaniu do OnePlusa 5T, jak masz odczucia, jako że ty robisz dość sporo zdjęć, no nie ma co ukrywać, samolotów, wiadomo, trochę taki z ciebie spotter jest.
Tak, jestem spotterem.
Jestem spotterem, to też chciałem poznać tą perspektywę, bo masz konkretny typ zdjęć, tak? W tle nie masz księżyca, jak w P30 Pro zawsze. Na każdym zdjęciu w tle P30 Pro wrzuca księżyc, ale wiesz, jakieś niebo i samolot na przykład na tym tle.
No tak.
Widziałem jedno to zdjęcie, było bardzo ładne, więc jestem ciekaw, że Bartek też widział, mam nadzieję.
To znów Hanzo?
Piękne jest to malowanie, jest tak, jest tak piękne to malowanie, po prostu leciałbym.
No.
Nie, po prostu przepiękne. przepiękny. Po prostu zachwycam się, wiecie, no, mi się bardzo podoba, tylko tam byłem Cadillac, takie, wiecie, napisy robione tym takim fontem, wiecie, o jakim mi typ.
Taki retro font, tak?
Tak, i tu po prostu poczułem ten klimat, jeszcze na samolocie, to jest w ogóle klimat, ale dobra,
jeszcze ciemniutko, nie? Tak, powiem ci zdjęcia, robię szybciej zdjęcia niż OnePlus 5T i dużo szybciej zapisuję przede wszystkim
po zrobieniu. A jak Focus, tak samo szybki jak na wszystkich Samsunga?
Stary jest szybszy niż we 8,
co porównywałem z kolegą. Pamiętasz Focus na HTC 10?
Legendarny Focus.
I jeszcze taka informacja, nie mogę wyostrzyć, masz brudny obiektyw.
Tak, nie, serio, Focus jest po prostu fenomenalny i w ogóle Focus nawet podczas wyrobienia, znaczy kręcenia wideo jest fenomenalny. To jest po prostu, nie wiem, dla mnie to nawet nie jest sekunda, to są jakieś ułamki sekund w ogóle, momentalnie przeskakuje, nie? Czy wybierzesz palcem, czy samoczynnie, w ogóle jestem w szoku, jak dobrze rozpoznaje scenerię, na przykład zdjęcia makro, potrafi zobaczyć, kiedy robisz makro, od razu wyostrza na ten przedmiot, nie? Ja nie mam z tym żadnego problemu w ogóle. I powiem szczerze, że bardzo ładnie wyciąga kolory zacienionych tych części partii zdjęcia, że wiesz, że to się jakoś tak nie zlewa, nie? Na przykład mam też jedno zdjęcie, potem wam wyślę, jak zrobiłem katara stojącego, gdzie samolot na dole jest oświetlony. W górnej partii jest w ogóle ciemna, totalna ciemnica, a tu gdzie stoję jest takie normalne światło i w ogóle jak bardzo ładnie to zdjęcie też jakby, wiesz, wyostrzył i wyciągnął to, co się dało na automatycznym trybie, bo ja się nie bawię w żadne takie nie wiadomo jakie, bo...
Pewnie tylko włączyłeś HDR i tyle, co nie?
Tak, i nara, bo ja w ogóle nie umiem tego robić.
A wiesz, że nadchodzi tryb nocny dla Samsungów S10?
Już jest.
A już masz?
Już mam, tak.
No to jakiś pierwszy rozrażonka.
Wszedł 22 kwietnia z poprawkami z kwietnia. Od razu.
O, super. No. Pierwsze, tak się robi aktualizacja.
Pierwsze wrażenia, trzeba przytrzymać telefon jakieś sekundę dłużej niż normalnie w automatycznym i robi takie zdjęcie jak nice size pixela. Także luz.
O, odważna teza.
Znaczy, spoko. No, znaczy mówię, na moje patologiczne
robienie zdjęć.
Nie?
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że widzę, że tak troszkę chyba... Żebyś dobrze mnie zrozumiał, mam wrażenie, że przyjemniej ci się robi zdjęcia i ja wiem, że ty na to nigdy nie stawiasz, ale skoro już on robi tak dobre zdjęcia, to żal ich nie robić. O, tak bym powiedział.
A czy wiesz, w ogóle tutaj szeroki kąt dla mnie to jest jakiś killer feature, powiem ci szczerze, bo ja nie muszę odłazić na kilkanaście metrów od samolotu, żeby zrobić to zdjęcie. Zaj przechodzę, szeroki kąt, cyk, robię zdjęcie na razie i tyle. Spoko. I w ogóle, wiesz, jestem w stanie uchwycić wszystko, co tam chcę, nie? I to szeroki kąt też jest naprawdę spoko. I w ogóle nie żałuję, że nie mam obiektywu tele, bo jakoś mnie to tam nie jara.
50-krotny zoom chyba.
Nie, i powiem szczerze, że nie, no, aparat robi spoko zdjęcia, nawet nie ma za bardzo problemu zrobienia zdjęć pod światło na przykład, nie?
Jasne.
No jest bardzo ostro.
A ja mogę powiedzieć, że jako mieszkaniec nadmorskiego kurortu Sopot, w tym weekend było ciepło, miałem okazję parę razy się przejść i takich osób jest wiele.
Jakich Proszę. Osób?
Chodzących.
Które robią zdjęcia pod światło.
A, okej.
Okay. No to, a co z wideo? W ogóle tak, stabilizacja jest fenomenalna. Jeżeli ktoś szuka telefonu nagrywania, to polecam w ogóle totalnie. Biegałem nawet z nim, jak biegłem sobie pobiegać, biegałem z nim jak czubek i biegłem kręcąc wideo, że znaczy stabilizację i zachwycałem, Boże, jaka to jest dobra stabilizacja, nie? Bo w OnePlusie masz takie wiesz, takie góra, dół.
W OnePlusie jest tak naturalnie, ale OnePlus 5T to wiesz, to nie jest smartfon fotograficzny.
Ja wiem, no to paździerz fotografii, no trochę. Tak,
no, nie jest taki trochę, taki bieda.
No, a tutaj naprawdę... jest stabilizacja przekozacka, w ogóle wow. I powiem wam co więcej, mikrofony, jak nagrywam jakieś w ogóle wideo, nie? I jest głośniej czy coś takiego, to mikrofony tak zarąbiście zbierają i jest fenomenalna jakość audio z nagrań wideo i tylko chciałem ci przejść na koncert z tym Samsungiem.
Właśnie,
i zobaczyć, jak się nagrywa z koncertu jakiś filmik, nie?
Tak zwana koncertówka to prawdziwy test dla każdego smartfona, żeby nie było...
No dokładnie.
Więc ten...
Mówię, no na moje patologiczne robienie zdjęć to aparat dla mnie wywala z kapci i generalnie nie wiem, czego mógłbym chcieć więcej, no. Żadnego moon mode oczywiście nie potrzebuję.
Jakiś może airplane mode.
No. Nie wiem, no ale spoko jest, naprawdę jest okej. Okay. W ogóle ten proces jakby robienia zdjęcia jest o tyle spoko, bo jak przy końcu pasa robię OnePlusem 5T, to z reguły ten samolot był rozmazany. A tutaj nie jest.
O.
No to też taka, wiesz, takie spostrzeżenie, nie?
Czekamy na porcję zdjęć później na Telegramie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Tak, zwane.
Tak. No i największa dla mnie zaleta w ogóle to jest killer feature i totalna,
no, czekam.
Totalnie wywalenie z kapci, to jest ergonomia i poręczność tego telefonu.
O, okej.
Okay. I to jak leży w ręce. To jest coś niesamowitego, to jest coś wspaniałego. To, że jednym
lubisz, jak fajnie ci rzeczy leżą w ręce, nie?
Tak.
No,
nie, fajnie się go obsługuje jedną ręką. W ogóle zero problemu z pisaniem samym kciukiem, zero problemu, wiesz, z ogarnięciem całego ekranu kciukiem.
Ale po tych doświadczeniach wolisz mniejszy telefon?
Tak. To w ogóle nie podlega wątpliwości.
Okej.
I powiem ci, że tym bardziej, że nie mam jakiegoś dyskomfortu poza jednym małym defektem. W tym, że mam ekran 0,2 cala mniejszy niż w OnePlusie 6T. W ogóle tego nie odczuwam. Zupełnie.
W życiu bym nie powiedział, że tam jest tylko 0,2 cala mniejszy ekran niż... No,
wiesz, bo tam są te zakrzywienia takie, no zakrzywienia tak, na rogach jeszcze, nie? Ale nie, serio, w ogóle dla mnie to jest coś wspaniałego i na dzień dzisiejszy nie chcę większego telefonu. Naprawdę jest... Rozmiar jest naprawdę świetny tego telefonu. Idealnie mi pasuje, nigdzie mi nikt nie wadzi. Mogę go bez problemu z kieszeni wyjąć w samochodzie. W ogóle to dla mnie jest spoko, no. Okay. Tylko, że bez pokrowca dla mnie byłby za śliski. Bo ma ramki takie, wiesz, polerowane na wysoki połysk i tył ma taki dość śliski, nie? Bo to szklany, ale taki właśnie śliski. Więc tutaj bez pokrowca bym go się nie odważył nosić.
No ale on jest na tyle mały, że sobie go możesz wsadzić w pokrowiec i to jest bez tak, różnicy. No, w sensie,
dokładnie.
On, mówię, w tym pokrowcu wygląda dalej, jest mały, więc jak na dzisiejsze oczywiście standardy, bo kiedyś byśmy powiedzieli, że nie jest. Na mnie on robi wielkie wrażenie pod względem tego przodu. On, ten przód mi się mega podoba ze względu na to, że brak mu zagięć, brak mu tak zbędnych dupereli. Ja bym powiedział, że on jest dla mnie ładniejszą wersją iPhone'ów 10, 10S. Mi się on bardziej podoba, a nie wiem w ogóle, czy widzieliście, że prawdopodobnie ta wersja z... Ta wersja, którą widzieliśmy z tym grillem na plecach, tą kuchenką, ma faktycznie taki będzie iPhone, natomiast nie chcę do tego przechodzić.
I z wielkim noczem po raz trzeci rzędu.
Tak, i kolejny raz właśnie, do tego chciałem nawiązać, że wychodzi na to, że sam iPhone znowu miał wielkiego notcha z przodu, bo wiecie, Face ID. Natomiast sytuacja jest taka, że jak patrzę na tego Samsunga, to jest dla mnie troszkę inny, w sensie to jest to, co chodzi w tych... Ja w ogóle, najlepszy patent, że nie za bardzo potrzebuję kamerki z przodu, więc ja uważam, że w ogóle ten temat jest zbędny, ale okej. Okay. Natomiast dla mnie ten przód w Samsungu Galaxy S10 jest po prostu kozacki. No to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Tak telefon powinien wyglądać.
Ale ja przegrałem.
Przegrałeś. Ale nie, iPhone 8 dla mnie jest najładniejszym takim klasycznym telefonem.
Lecimy nie, ja przegrałem z innego powodu, bo z jednej strony mam Apple Watcha i mam najlepszy smartwatch, ale z drugiej strony mam telefon, który jakby... Nawet nie mogę teraz myśleć o tym, żeby zmienić to Samsunga.
No właśnie, dokładnie. No ty jesteś związany z ekosystemem, to ciężko by ci było z niego wyjść.
Przejdźmy
to jest
do
piękne. Bat. Ja tylko powiem tylko to, że jednym zdaniem, że to piękne, jak Apple zbudowało dbanie w cudzysłowie o klienta, w sensie, że no już nie jest tak łatwo wyjść, łatwo jest wejść. Wady, proszę bardzo, panie
znaczy,
Damian.
Nie, no to przepraszam, Sławek, no. Chwilunia. To jest wszystko kwestia pieniędzy, więc jest tak samo łatwo wejść, jak i wyjść.
No dobrze, okej, okay. Niech ci będzie.
A teraz z wad. To po pierwsze wady. Tak, podbródek, jest niesymetryczność, drażni mnie to. Ale już mnie, znaczy, w zasadzie to mnie doszło na początku, ale muszę to, musiałem to powiedzieć.
Jasne.
Bo to burzy całą ładną symetryczność.
To są tak zwane małe wady, mniejsze.
To
są
taka bardzo mała wada, ale wada. Jakbym miał wybór, to bym tego nie chciał. Chciałbym, żeby były wszystkie równe ramki, ale jednak wolę chyba ten podbródek niż te, wiesz, takie ramy jak w iPhone XR, nie?
Wiesz, ja mam pytanie, wolałbyś mniejszy podbródek, czy większe wszystkie boki, żeby
nie,
wyglądały
to wolę,
jak
to wolę tak jak jest, jednak. Okay. Tak jak wolę, jak jest. Przycisk Power ma zbyt mały klik. W sensie za mały skok. Drażni mnie to do tego stopnia, że właśnie wziąłem nowe, używam nowy i blokuję telefon dwuklikiem
Bullpit. A, to dlatego. Okay.
Dlatego.
To intrygujące.
Za mały ma dla mnie klik ten Power, bo ja mam za grubego palucha.
Kup sobie nie taki wiem. Case, który będzie zakrywać ten...
Nie
przycisk.
Może, bo jest czytnik.
A, no tak, faktycznie, nie może.
No i to jest ten ból.
Taka sytuacja.
Faktycznie. No, drażni mnie to, bo on jest po prostu zbyt płaski, rozumiesz? Za mało wystaje jakby
wysoko?
Zabudowy. Nie, to znaczy jest troszeczkę za wysoko. To też chciałem powiedzieć, że one są troszkę za wysoko, ale to zaraz. Ale właśnie ma za mały klik, przez to, że jest taki zbyt bardzo płaski do obudowy, wiesz co chodzi. I musisz... No po prostu jakbym go czuł, jakbym go wduszał pod obudowę i zamiast mi tam po prostu zostanie. Dlatego ja wolę tego nie robić. Jakby traktuję, używam telefonu, jakby tego nie było. I sobie poradziłem z nową, jest gitara. Swoją drogą przycisk power i głośności są nieco za wysoko. Mhm. Tutaj, znaczy jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, mam dość duże łapy, więc generalnie nie mam z tym problemu, ale jakby były tak z centymetr niżej, byłoby spoko. Było po prostu dużo bardziej komfortowo. Bixby, duplikaty aplikacji od Google'a i tak dalej, to jest dalej w tym Samsungu. W sensie takie niepotrzebne, wiesz, aplikacje, które mi do niczego nie są potrzebne, jakich, nie wiem, smart
stay. One UI, one UI, a nie, jak ale... był crapware, tak jest crapware.
No jest trochę crapware, ale większość można tego odinstalować, o tyle spoko. I przed konfiguracją Samsung cię pyta, czy zainstalować, i to masz taką listę 20 aplikacji Samsunga.
Dobry,
i klikasz sobie każdą, nie, ale nie wszystkie
powinni
się da,
mieć aplikacje do odinstalowywania aplikacji Samsunga.
Tak, no i Bixby jest, no tam trochę walki było z tym Bixby, żeby to wywalić, ale dało radę w końcu. Bez żadnych tam ADB i żadnych dziwnych rzeczy przed podłączeniem pod komputer i tak dalej, więc to, wiesz, Bixby wywaliłem, jest to spoko, bo to dla mnie tak bezużyteczne, że masakra. Są mocne zaokrąglenia ekranu w rogach, przez co czasami nie wyświetla się w tym rogu pełny tekst. Trochę mi to denerwuje.
O, wiesz, okay, co chodzi? Ciekawy problem.
No bo są niektóre aplikacje, które mają tuż przy krawędzi jakiś tekst, a przez to przetucina mi na przykład jedną literkę, nie?
O!
No to okay. Takie moje spostrzeżenie. Ładnie to wygląda, ale z użytecznością to bym polemizował. Ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Tak jak powiem, podbródek, nie? Ale warte to jest odnotowania. Czytnik linii papilarnych jest zbyt wąski, jak dla mnie. W sensie powinien być szerszy. Długość jest okej, ale jest zbyt wąski. Powinien być szerszy jeszcze, tak mniej więcej 0,5 cm, żeby komfortowo przykładać palec.
2 cm, kurwa.
Nie, no wiesz, co chodzi. Jest
taki odstający wielki naleśnik.
Jest za wąska powierzchnia skanowania palca, przez co czasami ma problemy z łapaniem, w sensie o to, że nie wybacza w ogóle żadnego przesunięcia ułożenia palca. Stary, i też jest, moim zdaniem jest gorszy od tego, co miałem w OnePlusie 5T, ponieważ tutaj wystarczy delikatnie wilgotny palec albo zabrudzony i on już nie łapie.
Okay. Czyli jest
to jest drażniące, to jest regres akurat. No i wibracje. Szczerze mówiąc, liczyłem na takie
właśnie,
jak w iPhone'ie.
Właśnie, silnik haptyczny. Jestem ciekawy twojego zdania.
Wiesz co, myślałem, że w takim w iPhone'ie niestety nie jest. Jest lepszy niż w OnePlusie 5T, bo w OnePlusie 5T to jest wibracek ze starej Nokii. Tutaj są spoko. Są takie fajne, subtelne, ale kurde, to nie jest poziom iPhone'a. A te w iPhone'ie są najlepsze, na jakie w ogóle miałem okazję poczuć.
Wiecie, jakie podobno są najlepsze na Androidzie? Jakie? Pixel? Tak, Pixel ma podobno najlepszy silnik haptyczny na Androidzie. No okay. Ja tam nie wiem. Na mnie on aż takiego wielkiego wrażenia nie robi, ale okej. Okay.
No i to są takie wady, takie, że powiem, mniejsze.
Czas
na i takie big. Małe. I teraz czas na duże wady, dziura. To po prostu jest takie badziewie, że to Jezus Maria.
A to powiedz mi jedną rzecz. Bo powiedziałeś o tym, że giną ci literki w rogach czasami. Czy zdarzają się sytuacje, że pod dziurą...
Jest jeszcze gorzej.
Giną rzeczy na przykład.
Tak,
giną jakieś elementy.
Generalnie, jakby ktoś mi powiedział, robię Galaxy S10e bez dziury i bez przedniego aparatu. Bierzesz, kupuję, masz. Rzucam pieniędzmi. W ogóle nie użyję przedniego aparatu nigdy i przepraszam, że użyję go może raz w życiu, kiedy Juricie się telefon rozładuje i będzie chciała przejrzeć się w lusterku, to weźmie mój telefon i go włączy. Używam w ogóle przedniego aparatu, bo to jest bezsensowne, w ogóle niepotrzebne mi to jest. Nie, nieważne. Chodzi o to, że wiesz co, niektóre aplikacje czasami mają tam jakieś ukryte menu, przyciski czy coś tam, nie? I dziwne jest to, jak dziura się to zakrywa i czasami jak klikasz tą dziurę, to ci się to dopiero to otwiera. Takie głupie to jest też, nie?
A, okay.
Albo jak grasz jakąś grę, a tam nagle masz przycisk strzału.
No one nie są albo, nigdy tak malutkie.
Albo gram sobie w PUBG, no wiem, ale to wiesz, tak zakrywa. Albo gram sobie w PUBG, leży mi snajper w krzakach i go nie widzę, bo jest dziura.
No tak.
To idzie żału dostać, bo gram w PUBG czasami z chłopakami w robocie, nie? Po prostu. I to drażni mnie to. Poza tym...
Okej. Szczere wyznania, Shufflecast.
Tak, no słuchaj, no generalnie denerwuje mnie ta dziura. W codziennym użytkowaniu nie przeszkadza, zwłaszcza jak się włączy czarny motyw.
No.
Jak jest jasny, to wygląda jak takie jedno stałe powiadomienie byś miał cały czas, tak? Na takie po prostu stałe. No nie jest to jakieś mega wnerwiające, idzie się tego przyzwyczaić, ale tak, jak oglądasz film, to czuje się jakby miał jakieś logo TVN-u w tamtym miejscu, wiesz, tak trochę.
No tak.
Tylko takie mniej przezroczyste. Jakoś bardzo nie przeszkadza, ale drażni mnie to czasami. Na przykład... No podczas oglądania Netflixa najbardziej, bo jak YouTube jest jakieś filmiki z YouTube'a, to mam to generalnie w dupie, nie? Bo to YouTube, co no tam, tak, wiesz? Ale Netflix mnie trochę denerwuje jak na Netflixie, a jeżeli nie chcesz tej dziury, to po prostu takie pasy ci... Ekran ci taki pasek odcina, wiesz, pod tą dziurą i masz jakby odcięty na czarno, nie? I wygląda to w ogóle tragicznie, bo jakby telefon miał taki pas startowy na górze, a na dole nie. Taki jest efekt tego. Więc generalnie, no dziura jest słaba, da się z tym żyć, moi się wydaje, że lepiej niż taki noczek z iPhone'a, mimo wszystko. Ale czy lepsze niż symetryczna łezka, to bym polemizował.
Rozumiem.
Myślę, że łezka wygląda o tyle lepiej, że jest symetryczna, po prostu, nie?
No dobra, to była wada.
Tak, i druga duża wada to jest brak diody powiadomień. Dla mnie.
To naprawdę dla ciebie jest wada? Ja na przykład
tak,
nie
mam. Tak, jak telefon jest naładowany, to mi się nie świeci dioda, że jest na zielono i mogę go odłączyć.
A ty, faktycznie tak było tym.
Tak,
to jest sensowne użycie. A ja ci powiem, że ja nie mam też pikselu.
Po OnePlusie 5 to się przyzwyczaiłem, że jeżeli mi miga na niebiesko, to znaczy, że mam jakąś wiadomość tekstową, WhatsAppa, Telegrama bądź SMS-a. Jeżeli mi wybiegało na fioletowo, znaczy, że jakieś nieodebrane połączenie mam. A jeżeli mi migało na żółto, to miałem to gdzieś, bo to jakieś mi istotne powiadomienie było, więc miałem to w dupie, nie?
No to lepiej wyłączyć takie powiadomienie.
A tutaj jest tak problem. I kolejna sprawa jest taka, że jest always on display, oczywiście, tylko jest tam tak napieprzone funkcji, że człowieku tak mi się ekran świecił normalnie non stop. Więc w ogóle to wywaliłem, poza tym, że zużywa niebagatelnej ilości prądu, bo to jest średnio 1-2% na godzinę więcej, więc dla mnie to jest nieakceptowalne już.
No tak.
To jest, nie, i to w zasadzie takie ogólne megawady.
Myślałem, że jest jeszcze jedna.
Która?
No byłem ciekawy, co w końcu z baterią twoim
zdaniem. A to nie,
zdaniem.
To właśnie nie mam zdania do tego. To są takie,
okay.
Nie mam zdania. Bo tak, położenie czytnika linii na boku i jego integracja z Power. Powiem ci, że nie wiem, czy na boku to jest jakieś dobre położenie. Może jakby ten przycisk Power...
Ale wiesz co, no okej. Okay. A czy to nie jest rozsądne miejsce?
Wolę na tyle. Osobny czytnik z rozdzielonym z Powerem. Mimo znaczy, wolę tak.
Jedni jedzą masło, drudzy jedzą margarynę.
Trzeci majonez.
No trzeci majonez. A... Pół świata, jedni chcą czytnik z przodu, drudzy chcą czytnik z tyłu, a trzeci chcą Face ID. I ja już nie wiem, nikomu nie dogodzisz. No a teraz jeszcze doszły czytniki z boku, bo to w Sony zawsze były, i czytniki pod ekranem z przodu. I weź tutaj dogódź. Ja proponuję, żeby zrobić system z przodu, z tyłu, z boku i jeszcze dorzućmy Face
cztery
ID.
Czytniki,
cztery czytniki, każdy będzie szczęśliwy. Niech znaczy, sobie
nie, no nie wiem.
Odblokowuj sobie mordę, czym chcesz. Nie? Tej
no
zasady.
Tak, ale mimo wszystko uważam, że to jest, wiesz, no wolałbym chyba jednak z tyłu, mimo wszystko. Znaczy nie jest źle, jest okej, okay, ale jakoś nie mogę do tego przyzwyczaić, nie? Fast charge mnie trochę zawiózł, bo godzinę 30 się ładuje.
Bo dash charge zawsze cię zawiedzie, no.
Znaczy, no fast charge, nie, bo dash charge.
No mówię. No mówię, że po dash charge, no tak, to fast to charge cię zawiedzie.
No tak, zawsze. Tak, to prawda.
I teraz no, przynajmniej możesz bez, tak, no możesz ja, przynajmniej indukcyjnie. Tutaj,
pierwsze spostrzeżenie, Boże jedyny, jaki dramat. Ale powiem ci tak, że jak wywaliłem Bixby, wywaliłem takie wszystkie smart stay i te inne śmieci, których nie używam, to bateria mi robi 4,5 godziny, to jest taki standard generalnie na ekranie, do 6 godzin, jak jest więcej Wi-Fi.
No to dzień spokojnie.
To jest tak jak w OnePlusie 5T mniej więcej. To jest dzień spokojnie, półtora dnia przy moim użytkowaniu. Tylko teraz uwaga. Jeżeli dużo się nie przemieszczam po mieście czy coś, to bateria jest spoko. Jak zacznę się przemieszczać, zacznę się przełączać między tymi BTS-ami wszystkimi, to leci tak na pysk bateria, że to jest w ogóle tragedia jakaś.
Myślę,
że to jest, w każdym telefonie, ale tutaj mam wrażenie, że jest dużo gorzej niż w OnePlusie 5T. Oraz jakiś słaby zasięg, to w ogóle to totalnie też leci na pysk. A jakiś słaby zasięg się przemieszczasz, to człowieku ci spieprza 3-4% na godzinę. To jest w ogóle jakiś hardcore. Ale uwaga, jeżeli jest...
A ja też tak mam.
Jeżeli jest... Tak? Jeżeli jest... statycznie użytkuję smartfon, to znaczy, że siedzę sobie w robocie 12 godzin, siedzę sobie w domu, to trzyma po prostu genialnie nawet na LTE, a jak jest podłączony do Wi-Fi, to jest w ogóle miód, malina, orzeszki i cycuszki.
A jak jest w ogóle z jego stabilnością w nocy? Chodzi mi o to, że go nie podłączysz... Wiesz, to jest pewien ten... Ile, tak? ile w ciągu nocy 6, traci baterii, jeżeli nie
godzin,
ten...
6 godzin, 3% z połączonym Wi-Fi.
A to bardzo dobry wynik, 3% dobry. Jak na Samsunga, jak na tak. Samsunga szczególnie.
3% mi zeszło, dzisiaj
no bo ja pamiętam, że S6 mi ściągała 18%, bo? Lekko.
Nie, tutaj dzisiaj miałem 3%, z włączonym trybem nie przeszkadzać, bo mnie ten tryb po prostu w nocy ma nie przeszkadzać, i z włączonym Wi-Fi. I po prostu leżał sobie na parapecie przez całą obite 8 godzin. Nie, tam rano miałem 4 czy 5 powiadomień tylko, nie?
Jasne.
I tyle, 3% okay. Stracił. Moim zdaniem bardzo spoko. Robiłem też taki test na LTE, też przez noc, to przez 8 godzin stracił 6% na LTE. Więc też przyzwoicie.
Tak, jak najbardziej. A masz jakieś kolejne, bo chciałem cię popytać o ogólne wrażenia.
Właśnie
ciekawy.
Przechodzę na takie ogólne wrażenia, takie ogólne spostrzeżenia z tego telefonu. No. Jest brak dalej jest brak wyświetlania okładek na ekranie blokady. To dla ciebie świetlenie napisane, Sławku.
Dziękuję za sprawdzenie. I się chyba nigdy tego nie doczekam.
I uwaga, to jest ciekawe. Jest oszczędzanie, są tryby oszczędzania baterii. Jest optymalny tryb pracy, tryb średniego i maksymalnego. W średnim wycina ci procesor, znaczy inaczej, ogranicza ci traktowanie procesora do 70%, no. Wycina ci maksymalną jasność o 10% i tyle.
A ty masz Exynosa, prawda? Bo to jest tak, polska dystrybucja, to jest Exynos.
Tak. Okay. To tyle. Jak włączysz ten typ średni, zyskujesz jakąś 1 godzinę slotu więcej. To jest dla mnie ciekawe, że wiesz, zakładasz kagańc procesorowi, który tak naprawdę ten procesor przydaje się w grach i tyle, i masz 1 godziny slot więcej, a telefon pracuje tak samo szybko i tak samo stabilnie. To ciekawe, jest ciekawa sytuacja jak dla mnie.
Tak, spoko, no.
I teraz tak. Za każdym razem, gdy przekręcam smartfon poziomo, czy to jest przeglądarka, jakaś aplikacja, cokolwiek, oprócz gier albo filmów, to przycina mi ten pasek górny pod kamerą. Taki czarny się staje. Za każdym razem, kiedy przekręcam go na poziomy.
O, okej.
Okay. Jakiekolwiek aplikacje, oprócz tam tych filmowych i gier. Jeżeli aplikacja, w ogóle to jest jakiś horror dla mnie. jeżeli aplikacje są w trybie optymalizacji baterii, a ten tryb jest domyślny i każdą aplikację w to wrzuca, to im przychodzą ci powiadomienia. I musisz każdą jedną aplikację odznaczać, że ci przyszły powiadomienia.
O fuck, to trochę wkurzające.
Totalny. No ale wszystko, wiesz, odznaczyłem wszystkich aplikacji i mam święty spokój i działa, nie? Na początku, stary, kupiłem telefon, tak sobie siedzę, nie ma żadnych powiadomień, no coś jest chyba nie halo.
Nikt mnie nie lubi.
No nikt mnie nie lubi, nie? Nagle zacząłem grzebać na forum Samsung Community, ktoś właśnie o tym napisał, odznaczyłem aplikację, pff, powiadomienia.
Ja wale.
No, głupie to strasznie, no głupie to strasznie, ale tak jest, wspominam o tym. No jest właśnie sporo tych opcji, których nie używam, jakieś smart stay, przesunięcie trzema palcami, żeby zrobić zrzut ekranu i tym podobne pierdoły. Czy tam inteligentne wyciszenie, przewrócisz smartfon plecami do góry, jakieś tam pierdoły.
To było od zawsze.
Wywaliłem to wszystko. Są głośniki, jest tryb Dolby Atmos w głośnikach, ale generalnie on się sprowadza do tego, jak w HTC Boom Sound, albo ten Beats Audio, że podbija ci górę głośność i daje ci minimalnie lepszy bas. I to w sumie jedna jego zaleta, a na słuchawkach nie daje nic. Przynajmniej na Audio-Technica THM50X. Nic nie
daje. Wiecie, to jest w ogóle... mnie w ogóle śmieszą te wszystkie systemy Dolby Atmos w telefonie. Słuchajcie, pojechałem ostatnio do klienta, miał jakiś mały komputer HP i tam takie logo Bang & Olufsen. I ja sobie myślę, no, to musi grać normalnie. Imprezę sobie nagłośnisz tym,
to
naprawdę.
Można produkować muzykę na tym, ma takie dobre
głosy. No dokładnie, no po prostu no, masz pierdziawy takie, wiecie... Tak samo tutaj Dolby Atmos. Och. Dobra. No, Damian, mów dalej.
Lecimy dalej. Generalnie tak. Fabryczna folia jest świetna. Serio, to jest najlepsza folia, jakiej chyba kiedykolwiek korzystałem. Po pierwsze, się prawie w ogóle nie palcuje. Jestem w szoku. Mm-hmm. Nie ma efektu jakiejś skórki pomarańczy i tak dalej. Taki, wiesz, takiego jakby...
Nie wiem. Takie marszczenie się.
Tak. Jest mega cieniutka. Jest po prostu prawie niewidoczna. Delikatnie ją naprawdę tylko widzisz tam, gdzie jest wycięcie na kamerę przed nią, nie? Bo tam jest jakby wycięta. Ma świetny, naprawdę świetny poślizg, czuję się jakby prawie po szkle miział paluszkiem, ale jest bardzo podatna na rysy, to trzeba uważać, bardzo.
Ale nie tak jak Samsung Galaxy Fold,
nie.
Ta folia.
Nie. No i co, akcesoria w pudełku są czarne i są bardzo dobrze wykonane z takiego matowego, przyjemnego plastiku.
Bez fajnie, że są czarne, do tak, czarnego telefonu.
Czarnej, no tak, tak. Tam ma białe. I, ale mój telefon, który jest czarny, nie jest czarny, w sensie ten z tyłu, ten czarny to jest taki bardziej szary. No i to w sumie chyba tyle, co przygotowałem.
Jak ci się ogółem, jakie masz takie... W sensie polubiliście się,
no, rozumiem. Głównie za ergonomię i chyba to tak. I zakochałem się w audio w tym telefonie.
A, no właśnie, zawsze jest coś takiego, co w jakimś tym telefonie daje nam, tak jak nam się jakiś podoba telefon w używaniu, to zawsze jest coś takiego, co wyjątkowo się...
No i wiecie, co sobie leży na biurku, mówię, ale on jest ładny.
O, no to dokładnie. No, to jest takie.
Poczucie, to ja wam... nie wiem, wiesz, takiego... Ma wady, ale tak, znaczy taka dziura mnie drażni, no ale. Ale ja mam... wszystko uważam, że naprawdę spoko. Najbardziej bałem się baterii, okazało się, że ma swoje odpały, typu właśnie jak się przemieszczam i tak dalej, ale ogólnie na cały dzień bez problemu mi starcza i także nie.
Tak, wiem, że to by skreśliło go, jakby ten smartfon, jakby ten. Jakby... Ale to fajnie, że Samsung w końcu zrobił mały telefon, który daje radę na baterii, bo. S7, chociaż ja używam na co. Powiem wam, że ja na co dzień używam S7 bardzo mocno na przemian z Pixelem 3. Jestem też z niej bardzo zadowolony.
Mówię, no bateria daje radę po wycięciu Bixby i innych śmieci.
Tak,
no,
więc to ja tu Bixby nie mam. Natomiast to ja wam za tydzień sprzedam długofalowe minusy Pixela. Są dwa takie, że wypiela mnie po prostu tak, z kapci. I... To trzy, tak to. Faktycznie, to też jest, wkurza mnie na maksa. I to nie tak, że wkurza mnie już dla zasady, tylko wkurza mnie w codziennym użytkowaniu, bo bym tego bardzo potrzebował. No dobra, Damian, myślę, że jakby przyjdą ci jakieś jeszcze uwagi, to zawsze masz, wiesz, co tydzień.
Jeśli masz jakieś pytania, to tam proszę pytać, nie?
Dokładnie. Panowie, kończmy, więc minęła godzina. Tak czułem, że to tak ładnie spadnie. Dobra, do usłyszenia w kolejnym ShuffleCast za tydzień. Na razie, cześć.
Pa, pa.
No cześć wam.